Porozmawiajmy o...
Porozmawiamy o sprawach trudnych, ale o tych, które nas wszystkich dotyczą. W studiu pan dr Tomasz Banasiewicz, chirurg z Kliniki Chirurgii Szpitala Przybyszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doktor przyszedł do nas w związku z kończącym się już, a szkoda, cyklem Zdrowie dla Ciebie, który wspólnie ze Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, a pan z tym ośrodkiem współpracuje,
tak jest.
Tutaj realizujemy. Panie doktorze, na początek, zanim porozmawiamy o tym, o rodzaju nowotworu, no takim właśnie, widzi pan, ja się też zaczynam już tutaj o zająkiwać.
Ale nie ustydniajcie się, to jest taki nowotwór, panie doktorze, który jest w miarę optymistyczny, bo łatwo, żeby nie było form złośliwych, tak?
Tak, to jest to, o czym tutaj już mówiliśmy poza anteną, że wśród wielu nowotworów, których częstość wzrasta, niestety rakiej jelita grubego również do nich się zalicza, to jest jeden z nielicznych, których mamy możliwość bardzo skutecznej prewencji. To znaczy, mówimy tu o bardziej prewencji tak zwanej wtórnej, czyli usuwaniu wczesnych form przednowotworowych, ale skuteczność tych działań jest olbrzymia i właściwie my w tej chwili jesteśmy w stanie, nawet u pacjentów z bardzo dużym obciążeniem, u których ryzyko powstania raka jest wysokie, prowadząc regularne badania kontrolne i usuwając te formy przednowotworowe, praktycznie spowodować, że nowotwór u nich nie wystąpi.
Ale poczekaj, bo my o tym nowotworze porozmawiamy za chwilę, na razie sobie tak robimy przedbieg, bo ja chciałam pana doktora zapytać... Optymistycznie się zrobiło, że nie powiemy państwu, że... Tak, a teraz, panie doktorze, czego pan nie mówi swoim pacjentom, kiedy rzeczywiście jest taka rozmowa w cztery oczy albo w sześcioro, bo jest na przykład druga strona człowieka, który wie.
I to jest ten problem, z którym sam jak gdyby nawet czasem próbuję walczyć organizacyjnie, że właśnie ja bardzo dużo mówię pacjentom i raczej staram się z nimi rozmawiać. Problem polega u nas również, jeśli chodzi o wykrywanie raka, na tym, że ludzie nie wiedzą, zbyt mało wiedzą, w związku z tym boją się. Niewiedza jest takim największym chyba czynnikiem stresującym. A czego nie mówię? Ja myślę, że staram się unikać jednej rzeczy. Nie mówię pacjentowi, że musimy coś zrobić, że musi być operowany, że będziemy operować, bo wydaje mi się, że każdy z nas, idąc do lekarza, oczekuje sytuacji, w której lekarz wytłumaczy mu, dlaczego zabieg jest konieczny. Zabieg, badanie kontrolne, badanie diagnostyczne i nie ma gorszej rzeczy niż taki smutny pacjent, który wychodzi z poradni, to co się obserwuje, no i mówi do czekającej na przykład rodziny, będą mnie operować.
Będą mnie ciąć.
To znaczy tak, że gdzieś poza nim zapadła decyzja, w której on jest tylko mało istotnym jakimś dodatkiem do tej całej
jest
procedury.
Jest nośnikiem nowotwora.
Tak, to jest dokładnie tak. To jest przypadek, prawda? Przypadek, który pod numerem
czyli
statystycznym będzie
operowany.
Czyli
jak ta rozmowa wygląda?
Ja myślę, że zawsze należy dążyć do sytuacji, w której my pacjentowi szczerze i nie okłamując go, oczywiście ten poziom informacji jest różny i każdy oczekuje troszeczkę innych informacji.
Ale pan musi być świetnym psychologiem, bo musi pan tego każdego pacjenta inaczej trochę rozmową potraktować, tak?
To znaczy, ja myślę, że chirurgia, to już wielokrotnie zresztą największe sławy tej chirurgii, tu też profesor Drews, profesor Góral, którzy naszą klinikę chirurgii zakładali, przywiązywali bardzo dużą wagę do tej psychologii i uważali, że rękoczyn chirurgiczny to jest element tylko w leczeniu, który wcale nie jest tą najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą to jest pacjent, który patrząc na tego chirurga na sali operacyjnej powie, dobrze, że pan jest doktorze, no to operujemy. To znaczy, że my zrobiliśmy tą całą pracę, tak jest, w której pacjent wie, dlaczego przystępujemy do tych działań. Oczywiście to nie znaczy, że to się odbywa w atmosferze totalnego luzu, czy podejścia, nie ma problemu, będziemy operować, wszystko się dzieje na wesoło, absolutnie nie. Ale pacjent, który jak gdyby dojrzał do tego zabiegu, zrozumiał jego potrzebę, jest pacjentem, który świadomie pozwala chirurgowi, aby ten usunął jego chorobę. Ja myślę, że taka musi być gradacja, że my pełnimy rolę pewnego elementu leczenia, w którym cały czas pacjent musi być tym najważniejszym podmiotem i jego dobro jest celem, do którego zmierzamy.
Panie doktorze, ale pozwól, Jelonka, że ja teraz tutaj, tak powiem, od strony faceta pacjenta, no idzie się do lekarza i co za przeproszeniem, no trzeba pokazać ogląda mi sobie tyłek, no.
To nie łatwe, myślę, że jestem w tej dobrej sytuacji, że oglądamy sobie to. Nie, to ja oglądam.
To pan.
Także ja raczej staram się nie dopuszczać.
Ja panu nie oglądam. No prawda. Jakieś pocieszenie.
Wie pan co, myślę, i teraz znowu dochodzimy do tego problemu czasowego. To znaczy, można do pacjenta powiedzieć z nadkartoteki, dzień dobry, proszę na kozetkę i pacjenta zbadać.
Tak.
Jedna z takich sytuacji w Poznaniu skończyła się tak, iż bardzo znany pan profesor, nie powiem jakiej dziedziny, badając pacjenta w ten sposób, nie informując go o rodzaju badania, doczekał się tego, że pacjent odwrócił się, dość siarczyście uderzył go w policzek i powiedział, ty stara świnia, po czym podciągnął spodnie i wyszedł. Dlatego też pacjent musi wiedzieć, jakie badanie wykonamy.
No
powiem szczerze, że w momencie, jeżeli...
No przychodzę do pana i mówię, no jakiś mam tam kłopot, to do pana od razu trafiam, czy gdzie się to...
Powiedzmy, że jesteśmy już na tym etapie, że lekarz rodzinny skierował lub pan dotarł. I wtedy, no, ja myślę, że zawsze, zresztą zawsze od tego zaczynamy, zawsze najpierw rozmawiamy. Badanie jest na tyle elementem nieprzyjemnym, że pacjent musi mieć świadomość, że stanowi ono pewne ważne uzupełnienie, a nie jest tylko mechanicznym sprawdzeniem czegoś tam, prawda? Jeżeli my wcześniej porozmawiamy, poza tym to też jest, no, dla lekarza niezwykle istotne, żeby sprecyzować kierunek
swoich podejrzeń. Rozmawiamy o diecie, o okolicznościach życia, co pan robi.
O obciążeniach rodzinnych, o objawach wcześniejszych, o innych przebytych chorobach, tak żeby mniej więcej można wstępnie jakąś taką grupę tych podejrzanych schorzeń wyselekcjonować. I potem powiedzenie pacjentowi, że w tym momencie musimy zbadać, czy powinniśmy zbadać, no, żeby tu upewnić się, czy lepiej zdiagnozować, stanowi pewnego rodzaju logiczną kontynuację.
Terminologia jest medyczna, badamy odbyt.
Badamy odbyt, ale zazwyczaj pacjenci używają tak różnych określeń.
Tak.
Powiem panu, że...
Wesoło się robi, tak? Czasami się tak rozluźnia sytuacja.
Zależy od pacjenta. W momencie zajmowania...
A jakie określenia padają?
Jakie określenia? Pozycja, w której badamy pacjenta, jest pozycją nazywaną kolankowo-łokciową. To jest pozycja,
na pieska.
W której... O, widzi pan, takie określenia padają.
Pieska, no
gdzie czasem jednej pani bardzo długo musieliśmy tłumaczyć, co oznacza pozycja kolankowo-łokciowa, a hasło na pieska spowodowało, że pani
coś nie zrozumiała.
Od razu, oczywiście, że tak.
No, tak.
Natomiast inne określenia niekoniecznie nadają się.
Rozumiem. To nie, nie będę pana ciągnął za język.
Niesamowite to, co pan mówi, dlatego, że myślę w tym momencie o tym, jak bardzo pan musi mieć poczucie misji. No nie wiem, to pewno brzmi tak bardzo górnolotnie, ale jak pan jest przejęty tą rolą i tą pracą i czy i martwię się, boję, a może nie trzeba, w jakim momencie u doktora takiej profesji następuje właśnie takie to zrutynizowanie i zniechęcenie, bo trudno mi... Przyznam, że no, takich doświadczeń nie mam, ale jakieś doświadczenie życiowe związane z kontaktem z lekarzami mam i naprawdę jest trudno o lekarza, który po pierwsze ma czas i nie stoi tam 300 osób, które się tłoczą i on, mimo że bardzo by chciał, nie ma, a po drugie ma takie podejście, takie ludzkie podejście. Lekarze bywają, powiem tak, no oschli, lekarze bywają zimni, lekarze bywają nieprzyjemni i tu nasuwa się natychmiast pan doktor House, który jest...
Bywa miławy.
Bywa miławy, właściwie to on nieudolnie bywa miławy. I teraz, bo to oczywiście jest taka scenariusz, taka kreacja, ale jak to jest z tym podejściem? Rzeczywiście czuje pan, że... No, że to jest to, co pan chciał w życiu robić i dlatego to tak wygląda?
Znaczy, tak, no zdecydowanie to jest podstawowa sprawa. Czy zajmujemy się tym dlatego, że to lubimy, czy jest to rodzaj pewnych wcześniejszych przypadkowych wyborów i teraz tkwienia w tej medycynie i robienia tego na siłę. Natomiast druga rzecz, o której pani wspomniała na początku, to są kwestie organizacyjne. I naprawdę czasami przyjmując pacjenta 50 w ciągu dnia, bo tak czasami jest to skonstruowane, no trzeba mocno się mobilizować, żeby
nie odczuł tego, że jest 50.
Żeby nawet przed samym sobą nie pozwolić sobie na znużenie, na zniechęcenie. A ja myślę, że taką podstawą jedna ze starszych kolegów kiedyś myślę, że takie najbardziej sensowne zalecenie dla lekarza. Traktować pacjenta po prostu tak, jak chcielibyśmy, żeby ktoś potraktował naszych rodziców, nasze rodzeństwo, którzy poszli do lekarza. To nie chodzi o jakieś...
czułości.
Nie wiadomo, jakie sztuczne staranie się, tylko chodzi o takie minimum przyzwoitości, w cudzysłowie, które temu pacjentowi się należy. Ja myślę, że to zupełnie wystarczy, a te takie postawy osłe czy zimne, one często wynikają z tego, o czym mówiliśmy na początku, że nie zawsze chcemy z tym pacjentem rozmawiać. Nie zawsze chcemy mu wiadomość dość trudną przekazać. Czasami łatwiej jest wizytę skrócić, uciąć i jak gdyby ten temat gdzieś odepchnąć od ciebie i mieć z tym spokój.
Mamy taki portal znany lekarz.pl, na którym oczywiście można sobie, na którym można zajrzeć. Nie wiem, czy pan zagląda.
Zaglądałem, ale dawno nie
tak, chodziłem. I tam można konkretnego lekarza znaleźć i opinię. Bardzo często jest tak, i tutaj wracając do doktora House'a, że specjalista, House jest takim świetnym specjalistą, bywa właśnie paskudny w obejściu, tak powiem wprost. I często się to dzieje. Ja chciałabym takiego lekarza, który jest i skuteczny, i sympatyczny. Czy jest możliwy ktoś taki?
No, pan doktor.
No tak, tutaj mamy taki przypadek. Ale
do tego
tak
zmierzała.
Przed mikrofonem to tak, to niezwykle łatwo tutaj.
Bo
tak,
poza anteną też mówiliśmy o tym, że na przykład u doktora House'a albo w Leśnej Górze, w szpitalu z innego serialu, nigdy nie ma tej roboty, którą wy też musicie wykonywać, tej papierkowej roboty, tych formalizmów.
Ja muszę powiedzieć, że naprawdę to już tak, to jest serial, który, ja muszę powiedzieć, doktor House, no ma w sobie na tyle, ja muszę powiedzieć, jakiejś takiej medycznego smaczku, że oglądają te lekarze i to naprawdę, to są czasami tematy, które gdzieś tam są dyskutowane w formie żartobliwej mniej lub bardziej, ale nieraz stwierdzaliśmy, że naprawdę fantastyczny byłby odcinek, w którym doktor House od początku do końca wypełniałby zaświadczenia ZUS-owskie, zwolnienia, recepty w niesieniu.
A Cruz
przysyłałby pisma z żądaniem kolejnych wyjaśnień, tak. A ZUS nasyłałby kontrolę, a NFZ stałby za drzwiami. I ten jeden, jedyny odcinek, myślę, że warto by nawet być może zamówić namówić, żeby pokazać polskim pacjentom, na czym polega ta różnica. Tam faktycznie lekarze tą pracą papierkową są znacznie
obciążeni. Ale tam jest duże stanowisko, takim, gdzie siedzą panie
I one cały czas pracują, prawda?
I one tam mają szufladę i z tej szuflady wyjeżdżają różne karteluszki na temat pacjenta.
I wszystko jest wiadomo i lekarz skupia się na tym,
że... Lekarz dostaje teczkę, panie doktorze, i on tę teczkę otwiera, mówi aha.
I wszystko wie.
I idzie na salę i za 3 minuty operuje.
No, to jest taki temat, moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. Ja sobie zdaję sprawę na przykład o tym, jak wyglądają obchody w szpitalach. Też bym chętnie porozmawiała. To może co? I...
Obchody czego?
Obchody rocznicy szpitala.
Rocznica szpitala, tak. Założenie.
Służby zdrowia.
Lekarze idą na kawę z koleżankami, pielęgniarkami, śpiewają 100 lat dyrekcji.
Ale przecież ja nie to miałam na myśli. Miałam na myśli obchód rano ten taki, że jest lekarz na obchodzie i to znaczy, że ma... Ile pan łóżek ma codziennie do obejścia?
To jest zmienne. U nas w klinice nie mamy dużego, to znaczy stosunkowo mało lekarzy, stosunkowo mało łóżek przypada na lekarza, czyli zazwyczaj lekarz ma pod swoją opieką 2-3 sale, co właśnie daje, no, tutaj duże możliwości skupienia się na tym.
I rozmawia pan z każdym pacjentem, bo to jest najstraszniejsze, kiedy leży się...
To znaczy, na obchodzie nie.
Kiedy leży się na polu chwały, przychodzi taka komisja, staje, często ogląda,
no,
a czasami traktuje na zasadzie...
Pogawędkę wizyta,
no ale właśnie pytam, jak to
znaczy,
jest z relacjami?
Wizyta poranna, ja bardzo sobie cenię mój krótki pobyt w roli pacjenta z drobnym zabiegiem ortopedycznym, gdzie oglądałem całą sytuację od środka, nie przyznając się za Boga pozostałym pacjentom, że jestem lekarzem, leżąc na sali 8-osobowej i uważam, że każdy student medycyny powinien być kierowany w trybie obowiązkowym na poleżenie w roli pacjenta i obejrzenie, jak wygląda ta wizyta od strony pacjenta.
No
to jest organizm, który żyje własnym życiem i ta jego decyzyjna głowa, składająca się z profesorów, docentów, doktorów, specjalistów, przesuwa się na tyle szybko, że większość pacjentów nie jest w stanie nadążyć za tą terminologią medyczną. Potem ciągnie się ten tułów i na końcu w ogonie wędrują studenci, którzy często rozpaczliwie przez tych pacjentów są zafartych pociągani, bo są tym ostatnim ogniwem, do którego można się czegokolwiek dowiedzieć. Zawsze na wizycie ja wcześniej, zresztą to nie tylko ja, tak większość, myślę, podchodzi kolegów, których znam, których obserwuję. Wizyta służy precyzowaniu pewnych zaleceń i działań takich bardziej technicznych i z góry ustalamy z pacjentem, że przyjdziemy po wizycie albo przychodzimy przed wizytą, żeby porozmawiać osobiście. Rozmowa na wizycie, kiedy stoi kilkanaście osób w pozycji stojącej, pacjent leży, a więc siłą rzeczy te realia...
Profesor zbiera dane.
Tak jest.
Tego,
I pacjent jest
każdy
tym na dole.
Reportuje.
Ten na górze jest tym stojącym, więc te relacje są trudne. Łatwiej się rozmawia, kiedy się dojdzie do pacjenta, usiądzie się na tym krzesełku czy przy nim na łóżku i wtedy rzeczywiście można rozmawiać. Natomiast wizyta służy bardziej organizacji dnia niż, myślę, rozmowy z pacjentem.
No to cieszę się bardzo, że tak bywa, bo myślę, że nie wszędzie i nie zawsze tak jest, ale bardzo dziękuję, to optymistyczne na koniec tej części było. A naszym gościem jest pan dr Tomasz Banasiewicz z Kliniki Chirurgii Szpitala Przybyszewskiego. Teraz po przerwie porozmawiamy już o tym, o czym chciałeś od początku.